Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Łukasz Wyszyński, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu.
Unia Europejska nie potrafiła ani skutecznie szczepić, ani zapobiec recesji, uważa większość uczestników sondażu przeprowadzonego w 12 krajach unijnych. Autorzy radzą, by wyniki traktować jako ostrzeżenie. Być może ostatnie z punktu widzenia przyszłości Unii, czy kierujący Unią ten sondaż, te badania wezmą sobie do serca i zmienią troszeczkę swoją politykę, bo chyba są zbyt daleko ludzi.
Znaczy ja panie rektorze powiem, nawet może trochę bardziej odważnie. Znaczy myślę, że oni się spodziewali takiego sondażu już rok temu. To znaczy w momencie, kiedy wybuchała pandemia, kiedy jakby w Europie ten problem stawał się bardzo istotny, bardzo wielu ekspertów, komentatorów wskazywało, że to, w jaki sposób Unia będzie sobie radziła z pandemią, ale bardzo wielowymiarowo, czyli nie tylko w kwestii medycznej, ale także gospodarczej, społecznej, informacyjnej, no w dużym stopniu będzie stanowiło, można powiedzieć, taki współczesny test dla Unii Europejskiej. No i musimy jakby powiedzieć, że ten pierwszy okres na pewno był dość, bym powiedział, taki chaotyczny, przynajmniej w odbiorze opinii publicznej, co na pewno wspólnocie się nie przysłużyło. Potem mieliśmy odpowiedź w postaci wprowadzenia szczepień, wspólnego zamawiania tych szczepień. No potem doskonale pamiętamy, że były też trudności z dostawami od poszczególnych producentów. Mieliśmy sytuację, że określone koncerny czy też szczepionki z określonych państw miały lepszą lub gorszą prasę. No to wszystko powoduje, że jakby jest pewna sinusoida. Znaczy z jednej strony wielu na pewno obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej upatruje tutaj szansy, że Unia Europejska może pewne działania koordynować, może powodować, że mamy dostęp do pewnych rozwiązań jako wspólnota lepiej, szybciej. No ale z drugiej strony widzimy, że pewne rzeczy jakby nie są też realizowane na pewno w sposób doskonały. No, pamiętając o tym, że polityka zdrowotna poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej no jednak w dużej części pozostaje jednak wyłączną kompetencją państw członkowskich, no to tutaj powstaje, myślę, że bardzo duże pole do dalszych dyskusji, w sensie czy Unia Europejska będzie chciała w tym kierunku podejmować większą integrację albo koordynację, no ale tutaj oczywiście od razu powstaje pytanie, które pan redaktor zadał, czyli jak to będzie odebrane wśród państw członkowskich, wśród opinii publicznych poszczególnych państw, czy to nie będzie jakby zbytnio działanie takie makro, które schodzi do dołu, czy to jednak będzie próba odpowiedzi na realne wyzwania. Mi się wydaje, że dzisiaj już tak naprawdę w Unii Europejskiej mniej myślimy o tym, jak Unia zareagowała na zagrożenie medyczne. Bardziej powinniśmy zastanawiać się, jak odpowie na zagrożenie gospodarczo-społeczne. No i tutaj trzeba przywołać, wydaje mi się, koncepcję tego nowego Zielonego Ładu, tak? Czyli jak można powiedzieć takiej dużej strategii Unii Europejskiej, która oczywiście miała już zaistnieć przed pandemią, ale dzisiaj tak naprawdę staje się jedną z podstawowych odpowiedzi na pandemię, czyli cały ten pakiet pomocowy, te elementy będą ze sobą powiązane. No i teraz powstaje pytanie, na ile dystrybucja tej pomocy, na ile proporcje między tą pomocą a poszczególnymi państwami dotkniętymi pandemią, ale także innymi problemami rozwojowymi rzeczywiście pozwoli wyrównać pewien potencjał poszczególnych części Unii Europejskiej, bo przypomnę, że to jest jeden z celów tej właśnie przywołanej przeze mnie strategii Nowego Ładu, a na ile na przykład okaże się polem czy też narzędziem do tego, żeby państwa członkowskie dzielić. No jeżeli będziemy mieli...
No właśnie, za chwileczkę, panie doktorze, za chwileczkę właśnie o tym dzieleniu, bo tutaj bardzo ciekawa uwaga chodzi. No, przykładem takiego dzielenia jest sprawa kopalni Turów. Za chwileczkę o tym porozmawiamy. Ale ja jeszcze właśnie do tego sondażu chciałbym wrócić, bo to jest sondaż, o którym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. To jest sondaż przeprowadzony przez European Council of Foreign Relations. Ciekawe wyniki płyną z najważniejszych dwóch krajów Unii Europejskiej, Niemiec i Francji, gdzie 55 i 62% odpowiednio pytanych odpowiada, iż Unia nie działa. We Włoszech taką ocenę podziela 57% ankietowanych, w Hiszpanii 52%, w Polsce 44% respondentów przyznaje, że ich zaufanie do Unii już było niskie, ale pogorszyło się w ostatnim roku, ale jeszcze w naszym kraju ten współczynnik poparcia wysiąga 33%, także dosyć duży. Czy w związku z tym pytanie, czy ten nowy ład, ten zielony ład nie będzie powodował protestów w państwach unijnych i to chodzi o protesty po prostu ludzi, bo ten zielony, wprowadzenie zielonego ładu to też są olbrzymie koszty dla poszczególnych państw, między innymi olbrzymie koszty dla Polski.
Znaczy to tutaj trzeba powiedzieć sobie o dwóch rzeczach. Znaczy ja najpierw może wspomnę o takiej oczywistej oczywistości, ale to jakby jest w pełni zrozumiałe, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. To znaczy Unia Europejska staje się trochę ofiarą swojego sukcesu takiego strategicznego. Znaczy musimy pamiętać, że ona powstała przede wszystkim po to, żeby stabilizować sytuację taką międzynarodową na kontynencie europejskim i to się jej udaje, tak? No bo dzisiaj dyskutujemy o sporach formalno-prawnych, politycznych, ekonomicznych, ale nie rozpatrujemy tego w kategorii wewnętrznych jakichś tarć przy wykorzystaniu bardziej tutaj bezpośrednich środków. Więc to jest na pewno to, że w tej chwili zastanawiamy się, co Unia daje nam jeszcze. No i każdy ciągnie w swoją stronę. Pan na początku przywołał, że no dwa największe państwa w tej chwili wspólnoty, czyli Francja i Niemcy. No i nie jest tajemnicą, że tak, współpraca tych dwóch ośrodków jest kluczowa dzisiaj dla przyszłości Unii Europejskiej, a z drugiej strony na pewno dostrzegamy to, że zarówno Paryż, jak i Berlin no, chciałyby tutaj mieć pewną palmę pierwszeństwa. Mają trochę inne priorytety, jeżeli chodzi zarówno o politykę wewnętrzną, jak i tą zewnętrzną wobec Unii Europejskiej. Tutaj chodzi o obszary zainteresowania geopolitycznego w innych częściach świata. No i w tym kontekście uważam, że kluczowe będzie też nie tylko to, co Unia Europejska będzie robić, ale myślę też, w jaki sposób będzie to komunikować. No bo jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że ta komunikacja albo to, co pan przywołał, te koszty społeczne, nawet działań, które w dłuższej perspektywie czasu mają okazać się korzystne dla nas wszystkich, będzie zła, albo te koszty będą zbyt duże, no to czymś nieuniknionym będą te protesty. No a znając strukturę systemów politycznych państw członkowskich, dobrze wiemy, że niezadowolone społeczeństwo będzie naciskało na ośrodek polityczny w danym państwie, no a ten chcąc się utrzymać bądź zdobyć władzę, no będzie musiał też pewne akcenty podnosić w polityce międzynarodowej. I to na pewno jest zagrożenie. Czy dla istnienia Unii Europejskiej? Myślę, że na ten moment jest to zbyt mocne. Ale dla na przykład decyzyjności Unii Europejskiej, zdolności do podejmowania pewnych decyzji strategicznych, no tutaj uważam, że nasze obawy są już dużo bardziej uzasadnione.
A czy współpraca Niemiec z Rosją na odcinku energetyki, czyli chodzi o budowę rurociągu Nord Stream, to jest już jawne wystąpienie przeciwko takim ideom Unii Europejskiej? No, chodzi tutaj o solidarność unijną. No a tutaj jakby tej solidarności nie ma, no teraz mamy ten rurociąg jest kończony i wszystko wskazuje na to, że Niemcy chcą uzależnić Polskę między innymi od rosyjskiego gazu. Tu mówimy o solidarności europejskiej, czy to jest wprost dążenie do jakby ustanowienia Unii dwóch prędkości, a może nawet do rozbicia Unii?
Znaczy tutaj, panie redaktorze, myślę, że to, co pan poruszył, jest bardzo istotne, ale jest to zagadnienie wieloaspektowe i na pewno nie mamy czasu mówić wszystkiego, więc ja skupię się tylko na kilku
kwestiach. Nie damy rady.
Dla naszych słuchaczy. Znaczy pierwszy element jest taki. Ten gazociąg, jeżeli chodzi o interes niemiecki, ma znaczenie ekonomiczne, ale ma oczywiście znaczenie polityczne, ponieważ no, można spotkać się z takimi opiniami, że Niemcy tak naprawdę przyjmując ten gaz z Rosji, będzie to bardzo duży wolumen gazu, który nie będzie konsumowany przez Niemcy, no, staną się takim redystrybutorem na rynek europejski. Czyli można powiedzieć, że mogą zarówno ogłosić, że będą tym samym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, no ale ktoś może z drugiej strony powiedzieć, że tym samym staną się, można powiedzieć, takim monopolistą, tak? A jeżeli będą tym monopolistą, no to czy nie będą wykorzystywały tego gazu? No trochę podobnie, jak na przykład robi to dzisiaj Rosja, tak? Czyli że no, będą
pistolet,
powiązywać...
Po prostu wróci pistolet gazowy, tak jak było no, to jeszcze do niedawna.
No tak, znaczy, no tylko tutaj oczywiście musimy też mieć świadomość tego, że no znowu system polityczny Niemiec, a Federacji Rosyjskiej, to jak Niemcy patrzą na przyszłość Unii Europejskiej, jak ona jest ważna tak naprawdę dla ich też rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa politycznego, no to możemy oczekiwać, że te standardy będą zupełnie inne, ale nie zmienia to faktu, że w rozumieniu takiej polityki w ujęciu realistycznym, no to to jest zabezpieczenie na pewno bardzo wielowymiarowych interesów Niemiec, a oczywiście to działanie uderza w kogoś. No i w kogo uderza? No na pewno uderza ekonomicznie w nas. No tutaj trzeba na pewno powiedzieć, że Polska ma tego świadomość od wielu lat i wszystkie nasze inne działania, które my podejmujemy, no mają nas skłonić do tego, żebyśmy mieli pewne narzędzia dywersyfikacji. Więc w przypadku Polski możemy mówić, że za tam x lat osiągniemy sytuację, że to będzie pewien element gry ekonomicznej, który oczywiście dla nas będzie niekorzystny, ponieważ no trochę osłabi naszą pozycję negocjacyjną na przykład z Gazpromem, kiedy nasza umowa, chyba jeżeli dobrze pamiętam, w 2024 roku będzie się kończyć. To jest jeden element. Drugi jest taki, że no jednak to oznacza też poważne i tu już zagrożenie w rozumieniu bezpieczeństwa na przykład dla Ukrainy. No bo o ile dla nas, państwa, które jakby po pierwsze jest częścią Unii Europejskiej, więc w przypadku Niemiec mamy też trochę inne relacje, mamy inne możliwości, nawet my sami dążymy do ich uzyskania, no to dla Ukrainy czy Białorusi no jest już to kwestia nie tylko gospodarki, ale także można powiedzieć twardego bezpieczeństwa energetycznego. Więc na pewno ten gazociąg i tego typu komentarze się pojawiają, no stanowi kolejny element rozbudowy infrastruktury przesyłowej z Federacji Rosyjskiej do państw wspólnoty. No bo musimy pamiętać, że oprócz Nord Streamu II mamy pierwszy, mamy oczywiście istniejące gazociągi przez Ukrainę, Białoruś, Polskę. No i mamy także Turkish Stream, tak, czyli który gazociąg tłoczy de facto też ten sam gaz, tylko do innej części kontynentu europejskiego. Więc wydaje się tak naprawdę, że jest to zamknięcie pewnej infrastruktury gazowej. No i tutaj oczywiście trzeba przywołać również rolę Stanów Zjednoczonych, które no, początkowo jakby były bardziej, czy było widać większą determinację w
zabezpieczeniu. Wielu polityków, obserwatorów życia politycznego mówi, że Joe Biden i Ameryka po prostu sprzedały Europę Środkowo-Wschodnią na rzecz Niemców i Rosji, budując jakąś koalicję przeciwko Chińczykom. Czy pan się zgadza z takim poglądem?
Znaczy powiem tak, nie, na pewno nie mogę temu poglądowi odmówić racji, ale uważam, że jest on też pewnym uproszczeniem. To znaczy, ja na pewno zgadzam się z tym, że w relacjach amerykańsko-rosyjskich, amerykańsko-niemieckich, no pojawia się w tej chwili dużo szerszy kontekst w ogóle zmian kształtu i struktury systemu międzynarodowego, z pozycją Chin, sojuszu Chin i Rosji, no to i w tym momencie oraz w kontekście potencjalnych interesów w Arktyce, w ogóle myślenia o globalnych rynkach dostaw i dystrybucji surowców energetycznych, to ja się jak najbardziej z tymi głosami zgadzam, że to jest tak naprawdę rozgrywka na poziomie makro, czyli można powiedzieć, że tutaj to, co się dzieje z Nord Stream 2, nie jest celem samym w sobie, to jest po prostu element tej globalnej gry i na pewno zgadzam się też z tym, że polityka zagraniczna w wydaniu Joe Bidena no, będzie przede wszystkim dążyła do tego, żeby odbudować, poprawić te stosunki z partnerami europejskimi. No tutaj nie mówię o wszystkich, no bo decyzja o Nord Stream 2 oczywiście jest jednym na rękę, a w drugich uderza. No ale musimy też, znowu przywołam tą perspektywę realistyczną w stosunkach międzynarodowych. No i można powiedzieć, że to było do przewidzenia trochę, tak? To znaczy, że Stany Zjednoczone, jeżeli myślą o globalnej konfrontacji przede wszystkim z Chinami, no to nie mogą sobie pozwolić też na prowadzenie jednocześnie konfrontacji z Federacją Rosyjską, a tym bardziej jeszcze zantagonizowanie się z silnymi podmiotami na kontynencie europejskim, więc jak najbardziej zgadzam się z tym, tylko nie byłbym też aż tak radykalny, mówiąc, że jakaś część została sprzedana, ponieważ jeżeli mówimy o świecie bardziej wielobiegunowym, czy o świecie, który w tym momencie przechodzi taką transformację w ramach pewnej wielobiegunowości się kształtuje, no to tego typu zmienne sytuacje, że na jednym polu będziemy z kimś w sporze, a na drugim będziemy współpracować, będą jak najbardziej dopuszczalne. No, trzeba pamiętać, że przecież Federacja Rosyjska prowadzi w tej chwili jakby no jest w sporze z Ukrainą na wschodzie tego państwa. No a z drugiej strony oczywiście cały czas są negocjacje, jest mowa o tym, jakie mają być umowy handlowe czy dotyczące przesyłu gazu. No i obawiam się, no bo to niestety nie jest sytuacja dla nas stabilna, że tak najbliższa przyszłość może wyglądać. To znaczy, będzie bardzo wiele pól, gdzie będziemy w stanie w jednym elemencie naszą rację prezentować i ona będzie dominująca, no ale gdzie indziej te interesy globalne będą brały górę. No i tutaj jest, myślę, że zdecydowana podpowiedź, że musimy szukać tych sojuszników wielowymiarowo, tak naprawdę, żeby ta nasza polska perspektywa była tutaj zawsze zabezpieczona na tyle, na ile to jest możliwe.
No interesy globalne będą brały górę i to wszystko pewnie będzie odbijało się niestety na naszych portfelach, bo jeśli Niemcy z Rosjanami będą chcieli dostarczać nam, znaczy jeśli dojdzie do wymuszenia takiej sytuacji, że będą dostarczali nam gaz, no to pewnie ceny pójdą w górę, co nie będzie korzystne ani dla pana doktora, ani dla nas, dla naszych słuchaczy. Ostatnie pytanie. John Biden przybywa do Europy, spotkanie na forum grupy G7, później z przywódcami unijnymi, oczywiście z Władimirem Putinem, który prowadzi tak naprawdę wojnę na Ukrainie. Czy to, co ta wizyta przyniesie dla Polaków przede wszystkim?
Znaczy, no, ta wizyta, która jest planowana na połowę czerwca, którą pan przywołuje, mówi tutaj o tym spotkaniu z Władimirem Putinem, no tak naprawdę jej cele moim zdaniem są dwa. Znaczy, po pierwsze pokazać na kontynencie europejskim, że kontynuujemy w pewnym sensie politykę współpracy transatlantyckiej, ale będziemy w większym stopniu jakby uwzględniać tą perspektywę europejską, no, czyli na przykład Niemiec. A co za tym idzie, nie będziemy aż tak ostro grać wobec Federacji Rosyjskiej, no bo tu nie możemy mówić w tej chwili o jakimś sojuszu, ale normalizacji stosunków, które pozwolą Amerykanom się w większym stopniu zaangażować w obszarze...
A przepraszam, czy to nie jest naiwne takie stwierdzenie, że z Rosją w ogóle da się umówić na cywilizowane zasady gry w polityce międzynarodowej?
Znaczy ja myślę, że w ogóle doświadczenia ostatnich dziesięcioleci pokazały nam, że te wszystkie umowy z jednej czy z drugiej strony są tak naprawdę obliczone po prostu na to, żeby nie angażować pewnego potencjału w pewnych obszarach czy też sektorach. Więc ja tutaj jakby też nie chciałbym być źle zrozumiany, że uważam, że kwestia, nie wiem, normalizacji czy też innego zbudowania stosunków amerykańsko-rosyjskich miałaby być przedstawiona jako, nazwijmy to, trwała konstrukcja architektury bezpieczeństwa. Nie, to by było swego rodzaju odprężenie, a to jak długo ono potrwa, albo gdzie ewentualnie zostanie zerwane, albo zostanie na przykład jeszcze pogłębione, no właśnie będzie zależało tego, co pan redaktor też wcześniej przywołał, czyli tych globalnych interesów, no bo tutaj trzeba jakby patrzeć bardziej takimi większymi podmiotami, tak? Czyli jeżeli mówimy Stany Zjednoczone, Chiny, Federacja Rosyjska i pytanie, czy Unia Europejska, czy wybrane państwa w ramach Unii Europejskiej. I myślę, że dla prezydenta Stanów Zjednoczonych dzisiaj to jest pytanie, w jaki sposób poukładać sobie stosunki właśnie.
I będziemy to obserwować, zobaczymy, czy Amerykanie będą naiwni wobec Rosji, czy nie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był dr Łukasz Wyszyński, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rozmawiał Piotr Kubiak.